pana prezydenta Radosława Witkowskiego, prezydenta Radomia i reprezentantów instytucji miejskich w Radomiu. Bardzo proszę o zabranie głosu pana premiera Donalda Tuska.
Witam serdecznie. Przyjechałem dzisiaj do Radomia uderzony tą informacją, która obiegła właściwie cały kraj w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Wcześniej chciałem się upewnić, zadzwoniłem
do prezydenta Radomia,
do pana
reprezentanta
Witkowskiego, bo nie chciało mi się wierzyć w to, że
bardzo
ta
proszę o
informacja
głosu
jest prawdziwa. To
pana
znaczy informacja o skali podwyżek cen prądu. Witam serdecznie. Miasta. Przyjechałem dzisiaj do Radomia uderzony tą informacją, która obiegła właściwie cały kraj w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Wcześniej elementarnie
chciałem się upewnić, zadzwoniłem więcej mieszkańców.
Życia każdego z nas w Polsce. I czy to jest Wrocław, gdzie jest 500% podwyżki cen energii, czy to jest Koszalin, dzisiaj przyszła informacja, 400% więcej będą musieli płacić za prąd. Ale są takie miejsca i no, Radom jest na tej mapie bardzo dramatycznym punktem, no bo to jest, licząc wszystkie jakby elementy tej podwyżki, to jest 900% więcej niż w zeszłym roku. W mieście, gdzie radni partii rządzącej zajmują eksponowane stanowiska w spółkach państwowych energetycznych, odpowiedzialnych za takie propozycje, takie oferty, takie jak tu w Radomiu, 900% więcej za prąd. Ze mną są koleżanki, koledzy z samorządu radomskiego z miejsc, które mogą najbardziej ucierpieć, między innymi pani kierowniczki i żłobka i przedszkola tu radomskiego. Panie prezydencie, no właściwie te liczby i te dane mówią same za siebie. Ja naprawdę jestem tym bardzo, bardzo zaniepokojony, no bo rzeczywiście trudno mi sobie wyobrazić, jak ten listopad, grudzień, styczeń będzie wyglądał we wszystkich de facto polskich miastach po tak drastycznych podwyżkach. Panie prezydencie.
Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim dziękuję panu premierowi Donaldowi Tuskowi, że jest tutaj dzisiaj z nami. Tak jak powiedział, zaraz po tym, jak upubliczniliśmy informację o skali planowanej podwyżki, pan premier do mnie zadzwonił i pytał, czy to prawda. Proszę Państwa, no to były na pewno dla nas, dla mnie, jak i dla całej społeczności radomskiej szokujący dzień, szokująca informacja. Blisko 900% podwyżki, czyli od razu przekładając to na wartości, na pieniądze, to z 21 milionów na 188 milionów. Tyle de facto powinniśmy zapłacić, jeśli przyjmiemy tę ofertę w roku 2023. Ja już miałem okazję wielokrotnie mówić, jak to może przełożyć się na funkcjonowanie radomskiego samorządu, ale tak jak zapowiedział pan premier Donald Tusk, są z nami panie i pani kierownik żłobka i pani dyrektor przedszkola. Ja chciałbym zaprosić i poprosić panią Katarzynę Górnik, kierowniczkę naszego radomskiego żłobka, jak tak drastyczna podwyżka proponowana przecież przez państwowy koncern, jakim jest spółka Enea, spółka, która jest kontrolowana w 100%, znaczy, która jest kontrolowana przez państwo, w której w władzach zasiadają nominaci partyjni. Jak może przełożyć się na tak wrażliwe dla naszego miasta działalność, jak działalność żłobka? Pani Katarzyno, bardzo proszę, zapraszam do nas i proszę powiedzieć, jak to wygląda z pani perspektywy?
Pani Beata, prawda?
Tak.
Ha.
Pani Beata.
Tak jest. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mogę potwierdzić, że tak, po tej sytuacji, po informacji, która do Państwa dotarła również tutaj za pomocą i pana premiera, miałam już mnóstwo telefonów od rodziców, jak również dzisiaj rodzice zaniepokojeni przychodzili do mnie. Mogę powiedzieć, że kwota za fakturę, którą płaciliśmy, była to 3000 bez okresu grzewczego. Okres grzewczy będzie to 5 tysięcy, ale uwaga, razy prawie 9. Na tą chwilę nie potrafię odpowiedzieć rodzicom na pytanie, czy będą mogli przyprowadzać dzieci i czy będą mieli gdzie te dzieci przyprowadzać. My jesteśmy od tego, żeby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, ciepło, żeby dzieci miały jasno, bo to jest miejsce, gdzie my, proszę Państwa, dbamy o najmłodsze istotki tutaj u nas w mieście. Rodzic też musi być spokojny, przyprowadzając do nas te dzieci. On musi pracować spokojnie, nie myśląc, czy dziecku jest ciepło, czy jest widno, czy czuje się bezpiecznie. To miejsce musi być, ono musi istnieć, ale przy tym wszystkim, co teraz się dzieje, nie jestem w stanie, drodzy rodzice, odpowiedzieć wam na to pytanie. Dlatego liczę na to, że ta sytuacja jakoś znajdzie rozwiązanie. Dziękuję bardzo.
Jeśli macie Państwo pytania dotyczące, tak, pani, tak, tak, tej kwestii, to jesteśmy do Państwa dyspozycji, to w pierwszej kolejności, a później będę do dyspozycji ewentualnie, jeśli chodzi o inne pytania dotyczące.
Poprosimy do mikrofonu dziennikarzy, bardzo proszę. Rozumiem, że nie ma pytań dotyczących cen energii.
To pytanie będzie dotyczące.
Bardzo proszę.
Łukasz Kościelniak, Rekord, Grupa Mediowa Zadomia. Dzień dobry. Panie przewodniczący, pytanie, bo wiemy, że Radom jest obecnie no, takim niechlubnym rekordzistą, jeżeli chodzi o te podwyżki energii. 900%. Inne miasta, Warszawa, Wrocław, Poznań, czyli większe miasta, te podwyżki będą mniejsze w porównaniu do Radomia. Z czego w takim razie pana zdaniem może wynikać tak duży wzrost Radomia? Dziękuję.
To jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, ja bym co prawda trochę zmienił tezę zawartą w tym pytaniu. Dla miast w Polsce, czy to jest małe, czy duże miasto, podwyżka cen energii o 400, 500, 600% to też jest właściwie podwyżka zabójcza. Ja dziś jestem w Radomiu dlatego, bo tutaj to przekracza wszystkie jakby no, ludzkie wyobrażenie. Znaczy, jeśli macie tutaj płacić za prąd 10 razy więcej niż do tej pory, no to wiadomo, że żłobki, instytucje kultury, przedszkola, nie wiem, hala sportowa, no przecież to no nie ma siły, żeby to mogło funkcjonować normalnie. Ja się nie dziwię, że nauczyciele w całej Polsce mówią już dzisiaj otwarcie, że głównie dyrektorzy szkół, że właściwie przy tych cenach energii to prawdopodobnie nie z powodu COVID-u, ale z powodu tej polityki energetycznej będziemy się znowu, nasze dzieci będą się znowu zdalnie uczyły, bo nie będzie czym grzać w szkołach. Więc ja, ponieważ pan reprezentuje media radomskie, ja mam taką prośbę, bo ja sam chciałbym to zrozumieć. Ja na pańskie pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Dlaczego tu w Radomiu to miasto ma płacić 9 razy więcej za prąd niż do tej pory? Nie chcę być złośliwy, ale macie na miejscu ludzi, którzy teoretycznie powinni być kompetentni i umieć odpowiedzieć na pańskie pytanie. Macie radnego, jednego radnego miejskiego z PiS-u, drugiego radnego miejskiego z PiS-u, trzeciego radnego wojewódzkiego z PiS-u, dwóch pracuje w spółce energetycznej zajmujących się energią elektryczną, jeden gazem. Cała trójka zarobiła w zeszłym roku 1 000 000 zł. Ja się nie dziwię, że z ich punktu widzenia ta podwyżka ich właściwie w ogóle nie interesuje. Ale to oni decydują, czy współdecydują o tym, że Radom będzie płacił takie pieniądze. Proszę, wiecie, ja nie przyjechałem tutaj wskazywać palcem konkretne nazwiska. Wiecie dobrze tu w Radomiu, o kim mówię i kto za to odpowiada.
Panie premierze, to jeszcze tylko pozwolę doprecyzować, bo również pytaliśmy ENE przedstawicieli, pan Tomasz Siwak, wiceprezes, mówił, że oferta jest skalkulowana pod potrzeby Radomia, niska jest marża jest bardzo niska, natomiast to pan prezydent Radosław Witkowski niepotrzebnie psuje relacje z ENE-ą i tak naprawdę miasto powinno się cieszyć, że ENE jako jedyna firma złożyła ofertę w tym przetargu.
To jest kapitalny komentarz, to jest pańskie słowa na temat polityki energetycznej i tego, co czeka polskie miasta, polskie miejscowości pod tymi rządami. Znaczy ja, bo być może nie wszyscy usłyszeli i sądzę, że to jest rzetelny cytat.
Tak, to jest cytat z pana Tomasza Siwaka, wiceprezesa zarządu ENEI, tak.
Spółka odpowiedzialna za tę ofertę 9 razy wyższą, w sumie 9 razy więcej Radom ma płacić za prąd. Jej przedstawiciel mówi, że Radom powinien się cieszyć. Generalnie w ogóle wszystkie Polki i wszyscy Polacy powinni się bardzo cieszyć z tego, że każdego dnia wszystko jest droższe, czy w sklepie, czy na liczniku z energią elektryczną, czy z gazem. Naprawdę wszyscy mamy no, niezwykły wprost powód do radości. Ja za takie słowa tylko bym naprawdę wyciągał już konsekwencje, bo to już jest arogancja, która przekracza moje wyobrażenie.
Teraz pytania dotyczące innych dziedzin. Bardzo proszę, kto z Państwa?
Dzień dobry, Milena Bobrowska, Polsat News. Panie premierze, chciałabym na początek nawiązać jeszcze do wczorajszego spotkania przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych. Pytanie, czy są już jakieś konkretne decyzje, działania po tym spotkaniu, czy na przykład możliwe jest utworzenie wspólnej listy Platformy z Lewicą?
Ja już wiele razy powtarzałem i też powiedziałem ostatnio, że nie chcę już o tym publicznie rozmawiać, bo słuchajcie, ja mam bardzo ważne zadanie do wykonania. Uważam, że to od tego zależy przyszłość no, choćby żłobka w Radomiu i życia nas wszystkich, żeby dokonać zmiany. Żeby dokonać zmiany, trzeba wygrać wybory. Ja zrobię wszystko, żeby wygrać wybory. Czy ktoś będzie w tym pomagał, uczestniczył, czy nie, no to już ich pytajcie. Ja jestem otwarty na współpracę i na tworzenie tej zjednoczonej opozycji, ale oczywiście no, wszyscy muszą tego chcieć, inaczej to nie będzie miało sensu. Ja zdania nie zmieniam, chcę w sposób zdecydowany poprowadzić swoje środowisko do wygranych wyborów po to, żeby zmienić ten fatalny stan rzeczy w Polsce, jaki dzisiaj mamy, z jakim mamy dzisiaj do czynienia. I no,
ale ile tutaj list na opozycji pana zdaniem byłoby najlepszym rozwiązaniem? Jak to powinno według pana tak na teraz wyglądać?
Nikomu nie będę wskazywał, żadnej partii politycznej nie będę wskazywał koalicjantów, że wy macie z tym, tu dwie, tu trzy i tak dalej. Ja mówię rzecz bardzo prostą i więcej tego nie będę powtarzał. Idźmy razem, żeby zdecydowanie jednoznacznie pokonać PiS. Jeśli nie, biorę na siebie odpowiedzialność za to, żeby to zrobić. No, jeśli bez nich też damy radę.
Panie premierze, nie wiem, czy pan widział najnowszy spot opublikowany przez premiera Mateusza Morawieckiego, który kończy się hasłem "Nie kłam Donald" i wypomina panu sojusz energetyczny z Rosją, umowy z Rosją. Pytanie, czy po pierwsze właśnie pan go widział, a po drugie, jeżeli tak, to czy możemy prosić o jakiś komentarz, jak się pan do niego odniesie?
To nie jest... Mówię bardzo sobie, nie mam czasu, żeby oglądać produkcje filmowe pana Mateusza Morawieckiego. Słuchajcie, ja byłem 7 lat premierem i muszę wam powiedzieć, mi się w głowie nie mieści. Ja dzisiaj jestem liderem partii opozycyjnej, a i tak nie mam czasu, żeby oglądać filmiki Morawieckiego. A on jest premierem polskiego rządu w najbardziej dramatycznym okresie. Drożyzna, energia, wojna, no nie muszę nikomu tłumaczyć, co znaczy być premierem tym. I on ma czas nie tylko oglądać, ale jeszcze produkować filmiki i wyzłośliwiać się pod adresem opozycji. To jest tak naprawdę niegodne premiera. Powiem szczerze, ponieważ był kiedyś, jak pamiętacie państwo, moim doradcą, ja się po prostu bardzo za niego dzisiaj wstydzę.
Panie premierze, to już tak na koniec jeszcze chciałabym nawiązać właśnie też do pana wczorajszych słów, kiedy mówił pan o wytatuowanej literze Z na czole. Kogo pan miał na myśli, mówiąc te słowa?
W Europie, na świecie, w Polsce bez wątpienia, o czym świadczyły także ostatnie publikacje, mamy do czynienia z taką agresywną infiltracją i budowaniem wpływów ze strony Rosji. I to jest, to nie wymaga jakby udowodnienia. To jest dość oczywiste i jednoznaczne. I bardzo bym chciał, żeby ci wszyscy, którzy świadomie lub nieświadomie wspierają dzisiaj politykę Rosji, i to dotyczy i polityków wysokiego szczebla, i hejterów w sieci, w internecie. No, dobrze wiecie państwo, że mamy z tym zjawiskiem do czynienia i w Europie, i w Polsce. I trzeba zdecydowanie od wszystkich przyzwoitych także polityków w Polsce oczekiwać determinacji tutaj, żeby przyszłe rządy były, i to zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i jakby całe życie publiczne w Polsce, żeby było wolne od ludzi, którzy świadomie lub nieświadomie sprzyjają dzisiaj Putinowi i Rosji.
To skoro mówimy o politykach tego wysokiego szczebla, to jakie nazwiska tutaj możemy wymienić?
To jest wszystko, co mam na ten temat dzisiaj do powiedzenia.
Prosimy o pytania kolejne.
Dzień dobry, Katarzyna Gozdawa, Litwińska, TVN24. Chciałam pana na początku zapytać o reportaż, który dzisiaj pokazujemy na naszej antenie, dotyczący pani Mariny, która dowiedziała się dopiero w 30 tygodniu ciąży, że jej dziecko urodzi się bez czaszki, kiedy poszła do psychiatry, dostała taką zgodę na to, żeby jakby przeprowadzić aborcję, dlatego że jej stan zdrowia na to wskazywał. Natomiast w szpitalu na początku dowiedziała się, że nie będzie mogła tego zrobić, dopiero później decyzję zmieniono. I pytanie jest o odpowiedzialność polityczną w kontekście też tego, co się wydarzyło przecież w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej, bo to po zmianie prawa dochodzi do takich dramatów. Czy powinna być jakaś odpowiedzialność polityczna w związku z tym?
Przede wszystkim musimy jak najszybciej doprowadzić do zmiany tego nieludzkiego prawa i nieludzkiego obyczaju, który skazuje polskie przyszłe matki, polskie kobiety do tak tragicznych sytuacji. Tu mam nadzieję, wszystko dobrze się skończy. Jeśli można w ogóle mówić o dobrym końcu, jeśli chodzi o ten bardzo drastyczny przypadek, ale dobrze wiemy, ile kobiet dzisiaj jest skazanych na donoszenie ciąży decyzją polityczną, mimo że wszystkie lekarskie...
Wolisz kobiecie podjąć decyzję
na temat na przykład płodu tak no, uszkodzonego, że bez szans na przeżycie. To jest bardzo trudny temat, bardzo delikatny, ale on oczywiście porusza bardzo wiele umysłów i serc w Polsce. Zdarzały się wypadki nawet śmierci, jak pamiętacie, w szpitalach kobiet, tylko ze względu na to, że dzisiaj tak wielu lekarzy, tak wiele lekarek boi się PiSu, boi się prokuratury, boi się tej presji politycznej i nie podejmuje decyzji, które mogą uratować kobietę w tak dramatycznej sytuacji. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Ta polityka, mimo że władza ma usta pełne frazesów o ochronie życia, ta polityka doprowadziła, i mówię tutaj o statystykach, to nie chodzi o moje poglądy. Mi się w ogóle, powiem tak no, naprawdę z głębokim przekonaniem, mi się czasami niedobrze robi, kiedy słyszę, że komentują ludzie tam, jacyś komentatorzy, politycy, że ktoś ma lewicowy pogląd w tej sprawie, prawicowy, że to są jakieś manewry polityczne. Ludzie, tu chodzi o życie i godność polskiej kobiety. I tu chodzi także o prawdziwe skutki takiej albo innej polityki wobec polskich kobiet. Oni mają frazesy na ustach o życiu. Dziś statystyki są nieubłagane. W Polsce rodzi się od lat najmniej dzieci, a od czasu, kiedy PiS się zdecydował na przykręcenie te radykalne śruby, jeśli chodzi o możliwość podejmowania decyzji przez kobiety, od czasu słynnego werdyktu pani Przyłębskiej, w Polsce po raz pierwszy od wielu, wielu lat mamy wyraźny wzrost narodzin dzieci martwych i śmierci noworodków, niemowlaków w pierwszym roku życia. Jest tak źle, jak no, przez lata w Polsce nie było. To jest pierwszy moment, kiedy wyraźnie spada liczba urodzin i wyraźnie rośnie liczba urodzin martwych dzieci. To jest rezultat tej polityki. To nie jest, to nie chodzi o żadną ideologię. Co mnie tam obchodzi, co Kaczyńskiemu w tej sprawie w głowie siedzi? Tu chodzi tak naprawdę o mądrą, godną i chodzi o godność przede wszystkim polskich kobiet, politykę, która w konsekwencji także da więcej narodzin zdrowych dzieci, bo przecież o to też chodzi. Więc ten kolejny bardzo drastyczny przykład pokazuje, że tutaj zmiany są potrzebne i to natychmiast. Zmiany, które pozwolą, tak jak jest w każdym normalnym kraju, o ciąży decydować kobiecie, lekarzowi, rodzinie, a nie, że to musi być jakiś polityk, bo on będzie wedle własnych jakichś obsesji decydował, co ma robić polska kobieta.
Wcześniej mówili Państwo o cenach prądu, ja bym chciała zapytać o ceny gazu. Jaka by była Pana propozycja w związku z tym, że no, pewnie te rachunki też będą bardzo wysokie, rząd ma coś planować w tej sprawie?
No co ja mogę powiedzieć o rachunkach? To akurat tutaj też w Radomiu była głośna sprawa piekarni i cukierni, która bardzo popularnie, która padła no, kilkanaście tygodni temu właśnie z powodu cen gazu. Ja, jak wiecie, jeżdżę po Polsce i właściwie ja się nie cieszę z tego powodu. Ja nie mam satysfakcji z tego powodu, że ten mój szlak od miasta do miasteczka, od wsi do dużego miasta, to jest szlak głównie po upadających małych, średnich firmach, takich jak rodzinne piekarnie, cukiernie, pizzerie, czy też zagrożone coraz większe zakłady pracy. Te ceny gazu też, no jak wiecie, są bardzo dotkliwe. Od tego właściwie ja pamiętam te swoje smutne życzenia świąteczne, noworoczne, kiedy ludzie dostali pierwsze rachunki, pierwsze informacje, ile będą płacili za gaz w swoich domach. No, w kilku państwach europejskich już mamy przykłady, gdzie rządy podejmują decyzje takie jednoznaczne. To znaczy zachowanie cen, przynajmniej na ten najbardziej krytyczny rok, cen sprzed tego dramatycznego załamania, i to byłaby prawdziwa tarcza. My dzisiaj na razie, jeśli dobrze wiem, w Radomiu macie ten sam problem. Ludzie dowiedzieli się, że mogą dostać 3000 na węgiel. Ja pomijam, że to oczywisty fakt, że to nie starczy. Ale w dodatku chodzą i odbijają się, bo urzędy nie dostały tych pieniędzy. Znaczy, dostały obietnice. Samorządy dostają takie wielkie czeki na różne cuda i to się z reguły okazuje pustą obietnicą. Więc tak naprawdę ja nie widzę innego wyjścia. Nie trzeba tu odkrywać Ameryki, tylko trzeba uczciwie powiedzieć, że w sprawie cen gazu i prądu polski rząd jest gotów zamrozić te ceny na poziomie sprzed tego gwałtownego wzrostu cen, po to, żeby ten najbardziej krytyczny rok, tak naprawdę chodzi o te krytyczne zimowe miesiące, żeby ludzie mogli po prostu przeżyć. I no mam nadzieję, że to w końcu dotrze do rządzących.
Czy powinna być jakaś reakcja Zachodu na orędzie Władimira Putina?
Dzisiaj poprosiłem o spotkanie z zespołem, który stale pracuje, generałów, byłych ministrów obrony, spraw wewnętrznych, jakie mogą być konsekwencje tego, co Putin zapowiedział dzisiaj, czy wczoraj na dzisiaj swoim orędziu. I no, sprawa jest oczywiście bardzo poważna. Te konsekwencje mogą być bardzo ponure. Tak naprawdę zapowiedź tak zwanych referendów ma oznaczać, że Rosja otworzy sobie możliwość ataku wszystkimi siłami, w tym bronią nuklearną, ponieważ uzna, że to Ukraina zajmuje tereny rosyjskie. Cynizm bardzo takie, no właściwie nikogo to przecież nie przekona. Poza tym, że Rosja pręży muskuły i chce pokazać, że jest zdeterminowana i chce użyć ponownie szantażu, że użyje wszystkich argumentów, w tym broni nuklearnej przeciwko Ukrainie, jeśli Ukraina się nie podda. To jest moment próby. Ja będę miał też szczegółowy raport, jeśli chodzi o konsekwencje militarne i logistyczne tych decyzji, ale to jest też moment próby takiej politycznej dla całej Europy i całego Zachodu. Ja tutaj, o Polskę akurat tutaj się nie różnimy i o Polskę jestem spokojny, żeby nikt w żaden sposób się nie zawahał przed tego typu szantażem. Znaczy, im bardziej brutalne zapowiedzi ma dla świata i dla Ukrainy Putin, tym nasz świat powinien być tym bardziej solidarny i konsekwentny i nie ulec w najmniejszym stopniu tego typu szantażom. One tak naprawdę pokazują, że Rosja tę wojnę przegrywa. I wymaga to tylko konsekwencji od nas wszystkich, mówię tu i o Europie, o Stanach Zjednoczonych, o NATO, żeby w żaden sposób nie ulec szantażowi Putina.
Panie premierze, już kończąc, jeszcze jedno tylko pytanie. Czy w związku z tym, że w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej są neosędziowie powołani przez neo-KRS, czy my pogrzebaliśmy swoje szanse na pieniądze z KPO w związku z tym?
Znaczy, ja w ogóle wyrzucam z głowy taką myśl, że Polska może zrezygnować z tych miliardów złotych, dziesiątków, setek miliardów złotych, tylko dlatego, że Ziobro się uparł, a Kaczyński się go boi, albo ma identyczny pogląd i że cały czas gwałcone są te niezależne instytucje, które mają gwarantować praworządność. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego też prezydent Duda się uparł, żeby podjąć te decyzje personalne, które pokazują, że nie chcą ustąpić, jeśli chodzi o kwestie niezależnych sądów i wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj choćby ta sytuacja w Radomiu pokazuje, że no, to trzeba być jakby samobójcą, złoczyńcą, jeśli się wyrzuca albo odpycha te miliardy, które mogą pomóc Polsce przetrwać ten najtrudniejszy czas. Tym bardziej, że to są nasze miliardy. To nie jest tak, że to Niemcy, Bruksela, nie wiadomo ktoś nam te pieniądze daje. To są nasze pieniądze, bo my jesteśmy częścią Unii Europejskiej. I tylko upór Ziobry i Kaczyńskiego powoduje, że te pieniądze tam leżą i nie mogą być przez nas użyte. I to w sytuacji, w której wszystkiego będzie powoli brakowało, a przede wszystkim będzie brakowało pieniędzy.
To już wszystkie pytania. Bardzo dziękujemy, panie premierze. Dziękujemy państwu. Do zobaczenia.
Dziękuję. Ja je właśnie załatwiłem, tylko trzeba je wziąć. Są załatwione. Dziękuję. Są załatwione, czekają.